9 minut temu, minęła godzina 21. Słuchacie Radia R, a w nim dominikańskiej audycji radiowej Wiara i Rozum. Dziś dzień zaduszny, a więc czas modlitwy i myślenia o wszystkich zmarłych, szczególnie tych, których życie było dla nas w jakimś sensie ważne, a także tych, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Dzisiejszego wieczoru chcemy razem z wami wspomnieć ojca Alberta Krąpca. Jeszcze rok temu był w naszej dominikańskiej rodzinie, dziś zapalamy świeczkę na jego grobie. Jakim był człowiekiem? Dominikaninem, profesorem, bratem? Czego możemy się od niego nauczyć? Dzisiejszą audycję przygotowali dla was
Urszula Wieczorek,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus.
Audycję jak zawsze realizuje Bartek Wybrański. Ja nazywam się Jacek Kurek. Jak zawsze przygotowaliśmy dla was piękną muzykę, a także ciekawe materiały dźwiękowe, dlatego zachęcam, pozostańcie z nami dzisiaj do 22:30.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są. Żyją sobie obok nas. Patrzą z miłością na nasze dni. Czasem się śmieją przez łzy. Co tu jest jawą, co sen? Kto tu istnieje, kto nie? A może nas tu nie ma, nas, a oni są. Wciąż z nami są. Czujesz ich pomoc, gdy jest źle. Więc gdy się mnością rozmawiasz to, widzą, oni są. Co tu jest jawą, co sen? Kto tu istnieje, kto nie? A może nas tu nie ma? Oni są.
co jest ten nasz świat. Bo jeśli tam, po co jest
Radio R, WIR, czyli audycja Wiara i Rozum. Dziś dzień zaduszny, dzisiaj dzień refleksji nad przemijaniem, nad śmiercią. Tu w tej piosence Ryszarda Rynkowskiego pojawiły się takie pytania, myślę, dosyć ciekawe. Co tu jest prawdą, co nie, po której stronie jest sens i po co jest ten nasz świat? Tak w zasadzie, czy nie moglibyśmy od razu żyć w niebie, tylko pielgrzymować przez tą ziemię, męczyć się tutaj, cierpieć, pracować, skoro tam ma być piękniej i lepiej?
Myślę, że na to pytanie odpowiadały oba święta. To wczorajsze Wszystkich Świętych i to dzisiejsze. One się tak skumulowały, że czasami zapominamy o tym wczorajszym święcie i cały czas myślimy o wspominaniu wszystkich zmarłych, ale ta rzeczywistość tych, którzy już niebo osiągnęli, tych, którzy czekają na niebo, bo jeszcze go nie osiągnęli, czekają na naszą modlitwę, na nasze wspomnienie, pokazuje nam, że oba światy są realne. Że ten świat, w którym tu żyjemy, jest bardzo realny i sensowny. I tu jest sens i ten świat, do którego zmierzamy, też jest bardzo realny i tam też jest sens. I ten świat, w którym tu żyjemy, jest pewnym poligonem. Jest pewnym poligonem, gdzie doświadczamy, gdzie uczymy się miłości, gdzie uczymy się spotykania z Panem Bogiem. Ja osobiście uświadomiłem to sobie, spotykając się ze śmiercią swojego przyjaciela, niedawno, bo to był koniec sierpnia. Człowiek, który ma rodzinę, młody, jechał do pracy. Jechał do pracy, zginął w wypadku. I takie trzy momenty bardzo ważne wtedy się pojawiły w tej refleksji. Pierwszy moment to było to, że bardzo przyzwyczailiśmy się do słów księdza Twardowskiego. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Powtarzamy je bardzo często, są dla nas takim sloganem, ale często bezrefleksyjnym. I wtedy, w tym momencie, kiedy usłyszałem o śmierci tego mojego przyjaciela, uświadomiłem sobie, coś przegapiłem, coś za późno, rzeczywiście za szybko odszedł. Pojawiły się właśnie nie było odpowiedzi na wiele pytań, jakieś niezakończone sprawy, niezakończone rozmowy. Druga rzecz to był taki pewien bezsens. To było to pytanie o sens, gdzie jest sens, czy w tym świecie, czy w przyszłym. I wtedy, kiedy pojawiła się ta śmierć, uświadomiłem sobie, że Wojtek, bo tak miał na imię, wprowadza mnie do ogrodu oliwnego. Do przeżywania tej tajemnicy, gdzie Chrystus też zadawał sobie pytanie o sens. Jaki jest sens tego, co się za chwilę stanie? Jaki jest sens cierpienia? Jaki jest sens krzyża? Przecież to wszystko ludzie odrzucą, to wszystko ludzie zanegują i w pewnym momencie wielka pokora wobec Ojca, to Ojcze, wiesz lepiej, co będzie. Ty wiesz lepiej, jaki jest sens tego wszystkiego. Ja temu zaufam, ja pójdę w tą stronę, ja podejmę to cierpienie. I tak samo zadawałem sobie to samo pytanie, które Chrystus w ogrodzie oliwnym. Jaki jest sens tej śmierci? Dlaczego ten ból dla rodziny, dla dzieci, dla synów, dla najbliższych, dla tej grupy, w której jakoś my razem współpracowaliśmy? Jaki jest sens? I wtedy taka pokora i zadanie sobie pytania. Panie Boże, pewnie Ty wiesz lepiej. Wiesz lepiej, o co chodzi. I trzecia rzecz, która się pojawiła, to zadałem sobie pytanie, jak ja go wspominam. Co mogę pomyśleć o nim? Jedyne, co mogłem o nim pomyśleć, to było dziękuję. I to było chyba piękne. Dziękowałem mu za jego postawę wiary. Mnie jako kapłana, ja prowadziłem, bo on należał do takiej grupy dorosłych, którą prowadziłem wtedy w Gdańsku, byłem duszpasterzem tej grupy. On był dla mnie często wyrzutem sumienia. Ja czasami w spotkaniu z nim uważałem, że ja mam słabszą wiarę niż on. On, człowiek, który pracował na statkach, pływał na okrętach, kiedy zbliżał się koniec roku, miał zacząć się nowy rok, przychodził do mnie, bo chciał kalendarzyk z czytaniami. Z Pisma Świętego, z jakimiś komentarzami, bo on codziennie będzie czytał te czytania, które są podawane. On wiedział, co to jest modlitwa, że modlitwa to jest prawdziwy dialog, nie tylko ja mówię do Pana Boga, ale ja muszę słuchać się w Słowo. On pożyczał ode mnie książki o wierze, bo chciał studiować, chciał sobie zadawać to pytanie, dlaczego przyjmuję te prawdy, a nie inne. To było to, co ja bardzo często też mówiłem w tej grupie, w tym duszpasterstwie o autokatechizacji. Czego u innych nie widziałem, ale on był właśnie tym świadkiem. I trzecia rzecz u niego jeszcze właśnie, za którą mu dziękowałem, to było to, że mimo, że człowiek pływał na okrętach, więcej był poza domem niż w domu. Ja w rozmowach z różnymi znajomymi ludźmi stawiałem go jako przykład ojca, jako przykład dobrego męża. I to było to, za co mogłem mu jedynie dziękować. I myślę, że kiedy dzisiaj stajemy nad grobami, kiedy zadajemy sobie pytanie o sens śmierci, czy jest coś poza tą granicą, którą jest śmierć, właśnie które życie jest bardziej realne, które mniej realne, może warto sobie przypomnieć tych ludzi i kiedy modlimy się za nich, zadać sobie pytanie, za co im możemy podziękować. Bo to, za co im dziękujemy, to tak naprawdę otwiera im bramy do nieba.
No i mam podobne refleksje jak ojciec, że wraz ze śmiercią naszych bliskich, znajomych bądź osób, które wchodzą w nasze życie i ich śmiercią pojawiają się takie ważne pytania dotyczące nas samych. I ja mam wspomnienie jednej osoby, która odebrała sobie życie z własnej woli i to było doświadczenie bardzo ciężkie, ponieważ pojawiło się takie pytanie dlaczego i szok i brak zgody na tą sytuację. Ja wprawdzie tą osobę znałam nie tak bardzo blisko, ale będąc na pogrzebie, obserwując rodzinę i przyjaciół, to było doświadczenie bardzo trudne. Do tej pory nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedzieć sobie na pytanie o sens tej śmierci. Na pewno przyszła mi taka refleksja, fragment Nowego Testamentu, że nie tylko to, co ojciec Twardowski mówił, spieszmy się kochać ludzi, ale jedni drugich brzemiona nośmy. I to chyba to, z czym się spóźniłam za życia tego człowieka.
My tutaj jako członkowie, można powiedzieć, duszpasterstwa, absolwentów przy lubelskim klasztorze dominikanów, chcieliśmy dzisiaj w sposób szczególny wspomnieć osobę ojca Alberta Akrąbca, o którym już wspominałem we wstępie. Przez wiele lat był dominikaninem, był przez pewien okres czasu rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Myślę, że postać wielu osobom dobrze znana. Pojawią się dzisiaj liczne materiały dźwiękowe, w których różne osoby będą ojca Alberta wspominać. Będą to fragmenty z jego mszy świętej pogrzebowej, także różne wypowiedzi z uroczystości pogrzebowej na cmentarzu. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia związane z ojcem Albertem Krąbcem i chcielibyście się podzielić nimi z nami, to napiszcie do nas. Nasz adres radio@radior.pl oraz numer telefonu, pod który możecie wysyłać SMS-y 694-4511-02, 694-4511-02. Teraz posłuchamy tych wspomnień z mszy świętej pogrzebowej ojca Alberta Krąbca. Pojawią się tutaj wypowiedzi ojca Roberta Głubisza, ojca Krzysztofa Popławskiego, a także fragment kazania ojca Jana Góry. Będzie też kilka takich wspomnień, myśli wypowiadanych przez samego ojca Alberta.
Bo po co my żyjemy na tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Bez nadziei na życie, wieczne życie. Życie ludzkie nie ma sensu.
Dziś, ojcze Albercie, pragniemy ci podziękować za wszystko, czego dokonałeś i za to, jaki byłeś. Za twą przyjaźń, braterstwo, życzliwość, poświęcenie, dobroduszność, pracowitość, świadectwo i pasję życia, którą widzieliśmy do końca twoich chwil. Dzisiaj nasz Bóg wobec ciebie się powiększa, bo powiększa się też i wyostrza świadomość wdzięczności Bogu za bezcenny dar twojej osoby. Pragniemy dziś prosić o dar życia wiecznego dla Ciebie, Ojcze. A dla nas? A dla nas o to, abyśmy mogli cieszyć się owocami Twojego życia i profesorskiego trudu.
Doświadczałem, że jesteś wielkie panisko.
arystokrata duchowy żyjący swoim własnym życiem, nie życiem cudzym czy życiem w odbicie. Byłeś wielkim miłośnikiem ojczyzny, jej dziejów, jej kultury. Kochany ojcze Albercie, byłeś dominikaninem z krwi i kości. Dominikaninem do szpiku kości, do bólu, jak mawia nasza młodzież. Byłeś cudowną osobowością, promieniującą wiarą i mądrością, żartem i metaforą na takim poziomie, że niektórym brakowało już tlenu. Byłeś człowiekiem wielkiej, dziecięcej wprost wiary. W tej wierze znajdowałeś sens dla wszystkiego, co robiłeś, a przede wszystkim dla tego, jak żyłeś. A zatem do zobaczenia, kochany ojcze Albercie. Bo kiedy znowu się spotkamy, liczę jak zawsze, że poczęstujesz nas przewyborną nalewką, doskonale zaparzoną kawą, uraczysz nas dowcipem, ubogacisz wiarą w sens tego wszystkiego, co nas dzięki Bogu otacza, czym ty sam żyłeś i czego sam nauczałeś. Niech prawda, której służyłeś, cię wyzwoli. Dobro, które czyniłeś, niech cię zachowa nieśmiertelnie. A Jezus zmartwychwstały, który cię wybrał i powołał i któremu ty zawierzyłeś, niech będzie twoim Zbawicielem i życiem wiecznym.
Gloria Patri et Filio.
on, drugi człowiek, jego potrzeby są miarą mojego działania. Nie będę człowiekiem, nie zaktualizuję się ja, jeśli nie zobaczę potrzeb drugiego.
Ojciec Robert Głubisz, przeor dominikanów w Lublinie. To wspomnienie zmarłych, tych, którzy w jakiś sposób przez ostatnie dwa dni, wczoraj i dzisiaj przychodzą nam na myśl, to jest wspomnienie, które tak naprawdę we mnie rodzi dziękczynienie za to, że byli, że miałem okazję się z nimi spotkać. A kiedy miałbym opowiedzieć wam o ojcu Albercie, z którym przez ostatnie 6 lat żyłem tutaj i co ten dzień, jakie wspomnienia o nim niesie, to po pierwsze bym powiedział właśnie o tym, że jestem wdzięczny za to, że mogliśmy te 6 lat tutaj przeżyć, wspólnie jakoś uczestniczyć w radościach i troskach naszego klasztoru, tego miejsca. Pamiętam różne rzeczy. Pamiętam takie, które niosły niesamowity powiew ducha, że w których to momentach ojciec Albert zachęcał mnie czy nas słuchających go do troski o zakon, o to, do czego został powołany. Do czego został powołany? Do tego, by bronił prawdy, by szukał prawdy. I to wspomnienie jest jakoś bardzo mocne, że faktycznie nikt z nas tutaj do zakonu nie przyszedł dla siebie, że przyszedł szukać Chrystusa i tego Chrystusa pokazać innym, pokazywać go, odkrywać go w prawdzie, w ludziach. I to jest takie wspomnienie właśnie ojcu Albercie, który ciągle na każdym kroku to przypominał. Oczywiście to rodziło też w pewien sposób takie napięcie, że no jak to przecież my o to dbamy, to dlaczego nam to przypomina, dlaczego nam to może wyrzuca, że tak nie jest, że może z czegoś zrezygnowaliśmy, ale mimo to myślę, że to była taka niesamowita inspiracja do poszukiwania właśnie tożsamości bycia dominikaninem w dzisiejszych czasach i faktycznie jak stanie się na naszym jedynym balkonie, to od strony podwala i popatrzy się na, szczególnie wieczorem, na osiedla, w których rozświetlane są domy światłami, to człowiek się tak zastanawia właśnie, jak ma dotrzeć do tych ludzi, którzy tam mieszkają. Myślę, że te słowa ojca Alberta po prostu do tej refleksji też jakoś skłaniały. To jest pierwsze wspomnienie ojcu. Drugie wspomnienie o ojcu Albercie jest takie, że był to człowiek, który też miał taki dystans do siebie. Myślę, że umiał się cieszyć różnymi drobiazgami, ale też wielkimi sprawami oczywiście, ale że też w takiej swojej niesamowitej takiej też prostocie potrafił opowiadać o historii, o tradycji, o te wszystkiego wspomnienia, które słyszeliśmy, też jakoś nas inspirowały i też myślę uczyły nas jakiegoś też rozumienia historii, tego co on sam przeżył, a historia jego życia, jego rodziny do wcale takich powiedzmy radosnych, szczęśliwych po prostu nie należy. To jest kolejne spotkanie, jakby pochylenie się i uchwycenie historii nie tylko człowieka, ale rodziny. Takie wspomnienie, które przychodzi na myśl, to, że musimy być jakoś pracowici. Faktycznie ta jego pracowitość, o którą niemal właśnie żeśmy się ocierali codziennie, to jego tworzenie, ta jego pasja pisania, tworzenia, bycia potrzebnym w te dni jakoś mnie osobiście inspiruje do tego, że faktycznie nie zaprzepaścić żadnej chwili, która jest nam dana i żebyśmy ją wykorzystali nie tylko dla siebie, ale dla innych, żebyśmy jakieś dobro uczynili z każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. To jest kolejne przesłanie, które jakoś mi w uszach dźwięczy po odejściu ojca Alberta. Właśnie ta pasja życia, pasja poznawania, pasja szukania. I czego mi jeszcze brakuje, albo co mi przychodzi na myśl, kiedy o nim myślę, to te wszystkie zabawne momenty, w których wspólnie żeśmy się śmiali, w których opowiadał o tym właśnie, jak przygotowuje swoje nalewki, jak sobie gotuje, co trzeba dorzucić do tego, żeby jajecznica była dobra, kiedy jajka są zgniłe i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jakoś też jest takim niesamowitym wspomnieniem człowieka, który no, nie może być postrzegany jakoś tak sztywno, jednotorowo w jakimś schemacie, tylko w wielu płaszczyznach. I myślę, że ta jego obecność, to, że był i ten czas 6 lat wspólnie tutaj spędzony w tym klasztorze lubelskim, pokazywał mi to, że człowiekiem się jest w wielu wymiarach naszego życia i tym duchowym, i tym ludzkim, i tym naukowym, i tym modlitewnym, i tym duchowym. I myślę, że ojciec Albert to nam wszystkim pokazywał, że faktycznie jego geniusz, jego myśl, jego spostrzeganie, jego naukowość powiązana właśnie z tą prostotą modlitwy, którą obserwowaliśmy nieraz raz w chórze, kiedy spotykałem go odmawiającego litanie czy modlącego się na różańcu. To było też niesamowite takie zdarzenie, że żeby być wielkim, mądrym człowiekiem, to trzeba mieć też w sobie dużo pokory. I myślę, że ojciec Albert swoim życiem po prostu, tak ja mam doświadczenie, taki mam jego obraz, po prostu nam to tutaj pokazywał.
Ciągle zapominamy o tym, że pierwszym i zasadniczym suwerenem na tej ziemi jest człowiek, a nie królowie, nie różnego rodzaju dostojności czy dosiadłości. Człowiek, który charakteryzuje się tym, swój byt suwerenny przez to, że używa rozumu, przez to, że jest wolny, przez to, że żyje w społeczeństwie i społeczeństwo pomaga mu wyzwolić ducha.
Ostatnich słów w imieniu klasztoru, w którym 57 lat ojciec Albert mieszkał, i w imieniu zakonu.
Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin.
Najpierw, ojcze, chciałem cię przeprosić. Były, zdaje się, takie momenty, że ci było trudno, nie uciekłeś z zakonu, ale za jakieś przykrości, któreś doznałeś, chciałem cię przeprosić. Chciałem ci też podziękować za wszystko. Za przykład, za pasję, za życie. I chcę wypowiedzieć jeszcze dwa zdania. Pierwsze jest takie. Wiele, wiele lat temu, chyba to było jeszcze przed rektorstwem, siedzieliśmy w kilku. Był ktoś też ze świeckich. Zatarło mi się to w pamięci. I była już wtedy mowa, że może zostaniesz rektorem. Ale ktoś powiedział, to nie będzie łatwe. Zdaje się, że kardynał Wyszyński krytycznie patrzy. Ale obok siedział ktoś i powiedział tak. A rozmawiałem ostatnio z kardynałem Wojtyłą i powiedział, że ma pełne zaufanie do Krąbca. Ojciec Albert się wzruszył i prawie wykrzyknął. Bo Karol mnie zna od tu i pokazał na serce. Bo Karol zna moją duszę. Kto widział, jak ojciec Albert mszę odprawia, jak odmawia różaniec, jak odmawia litanie do Matki Najświętszej, jak dziecko, ten będzie chyba czytał to, co on napisał inaczej. I to jest wezwanie do nas, którzy jeszcze zostajemy, zwłaszcza do młodych, żeby właśnie tak ojca Alberta czytać, próbując jakby wejrzeć w jego duszę. I drugie zdanie. Ojciec Albert miał niezwykle szerokie serce i naprawdę kochał, ale wydaje się, że charakterystyczną cechą jego miłości był krytycyzm. Kochał zakon, ale krytykował. Kochał uniwersytet, ale patrzył krytycznie. Kochał Polskę, ale bardzo krytycznie patrzył. Kochał Kościół, ale krytycznie patrzył. Kochał Radio Maria, ale bardzo krytycznie patrzył. Jestem świadkiem. To jest, myślę, że to należy do testamentu ojca Alberta. Zwłaszcza chciałbym, żeby zakon, ojcze prowincjale, to wziął pod uwagę. Te wszystkie różne jego krytyczne spojrzenia na nasze życie. Już kończę. Równo 60 lat temu, też w maju, zakon odprowadzał innego wielkiego dominikanina. Też rektora Uniwersytetu Katolickiego, ojca Jacka Woronieckiego. I przez te 60 lat, ja prawie cały czas jestem w zakonie, przez te 60 lat ciągle żyjemy myślą ojca Jacka. Ja mam nadzieję, że pokolenia dominikanów, ale nie tylko, te następne pokolenia będą żyły tym, co ojciec Albert zostawił. Panie Boże, dziękujemy Ci za niego.
Wir, wiara i rozum. Dzisiaj wspominamy ojca Alberta Kromca. W tym wspomnieniu towarzyszy nam chorał gregoriański wykonywany przez braci dominikanów z Krakowa. Otrzymaliśmy maila ze wspomnieniem ojca Alberta Kromca. Kim był dla mnie ojciec Krąpiec? Na pewno jedną z osób, dzięki którym znalazłem się w Lublinie, a pochodzę z Warszawy. Zanim jeszcze przyjechałem tu na studia, uczestniczyłem w filozoficznych wykładach ojca Krąpca odbywających się w Warszawie. Już wówczas byłem zafascynowany jego myślą, twórczością, humorem, którego tak często używał, wyjaśniając skomplikowane pojęcia filozofii. Jedna zwłaszcza wypowiedź ojca profesora zapadła mi w pamięci. Kilka lat temu odbierał medal zasługi dla kul i kiedy prowadzący uroczystość ówczesny rektor, ksiądz profesor Andrzej Szostek, zaczął publicznie wychwalać osobę ojca Alberta, ten, siedząc w pierwszym rzędzie wypełnionej po brzegi uniwersyteckiej auli, przerwał nagle mówcy, dobitnie zaznaczając, iż każdy człowiek jest szczególny. Od kilku lat mam to szczęście mieszkać na ulicy Złotej w bliskim sąsiedztwie klasztoru ojców dominikanów. Nieraz widywałem go wczesnym porankiem, kiedy wyruszał z klasztoru w miasto. Głęboko zamyślony, wydawał się być wówczas w innym, własnym świecie. Mijając go, pozdrawiałem go słowami „Szczęść Boże”. On zaś z reguły odpowiadał „Daj Boże”. Tak też było pewnego późnokwietniowego poranka, kiedy kilka dni przed jego wyruszeniem ku wieczności. Takim go zapamiętałem. Mogę więc, nawiązując do księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, powiedzieć o ojcu Albercie Krąpcu: to był ktoś. Dziękujemy bardzo za tego e-maila Rafałowi.
To wspomnienie jest w jakiś sposób również mnie bliskie, ponieważ też dość blisko klasztoru ojców mieszkam, że nie aż tak blisko. I też miałam okazję swego czasu bywać tam niemal codziennie. Dzisiaj też bywam bardzo często. I przechodzić obok drzwi, które prowadziły do mieszkania ojca Alberta. Na początku, kiedy byłam taką pierwszoroczną studentką, mimo że wiedziałam, kim jest ojciec Albert, jakoś tak może nie zdawałam sobie do końca z tego sprawy. I nieraz żeśmy tam ze studentami z duszpasterstwa ściszali głosy przy drzwiach właśnie jego mieszkania, ponieważ ojcowie nam mówili, że o tej porze to ojciec Albert na pewno śpi i lepiej, żeby go nie budzić, że ma taki tryb życia, że rano wstaje i pracuje, także musi być wypoczęty. To było jakieś takie życie obok nas, gdzieś blisko, ale jednak obok, bo na własne oczy widziałam ojca Alberta może 3 razy przez te wszystkie lata. I dopiero chyba jak odszedł i jak zobaczyłam, ile osób przyszło na jego pogrzeb, i też dopiero chyba w tym czasie, kiedy już go nie ma i kiedy jakoś przygotowywaliśmy między innymi te audycje, to poznałam właśnie, kim była ta osoba. Kim był ojciec Albert, dominikanin,
z tej rodziny dominikańskiej, która też mnie jakoś jest bliska, profesor Kuluk, czyli uniwersytetu, który ja również skończyłam. Jakoś ten czas przygotowania, wsłuchania się w jego słowo pozwolił mi go poznać. Takie różne jego oblicza. Oblicza takiego mądrego człowieka, który daje czasami w 15 sekund jego wypowiedzi nam dużo do myślenia, ale też takiego zwykłego człowieka, którego ojcowie wspominają jak swojego przyjaciela.
Z kolei moje zainteresowanie osobą ojca Krąbca zaczęło się już w liceum, wtedy, kiedy zaczęło się również zainteresowanie filozofią. Pewnego dnia poszłam do biblioteki właśnie w celu przygotowywania się do olimpiady filozoficznej i schodząc po schodach zobaczyłam ojca Krąbca. Dobrze nie wiedziałam wtedy jeszcze jak wygląda, bo znałam go tylko ze słyszenia i z jego książek, ale sobie tak pomyślałam, że to pewnie musi być on. Stał i rozmawiał z jakimś człowiekiem i gdy go zauważyłam, wzięłam tą sytuację za dobrą monetę i sobie to pomyślałam, no tak, no to teraz musi mi się udać na tej olimpiadzie. No i rzeczywiście się udało. Osoba ojca Krąbca towarzyszy mi właściwie do dzisiaj. Niedawno obroniłam pracę magisterską z filozofii, w której również rozważałam zagadnienia związane z pracą ojca Krąbca.
Ojciec jest dopiero od przeszło roku w Lublinie, ale pewnie też jakieś wspomnienia z ojcem Albertem ma związane.
Od roku w Lublinie, zasadniczo ojca Alberta znałem w Lublinie, znałem tak widząc go tylko 10 miesięcy. Mhm. Wcześniej oczywiście o nim słyszałem i właśnie ta konfrontacja tego, co się słyszy o człowieku, a tego, jakiego człowieka się spotyka, jest czymś pięknym, bo odkrywa później to, jak przez to, co się słyszy, nie do końca zna się osobę. Kiedy słyszałem o ojcu Albercie, wstępowałem zresztą do zakonu, to była wielka postać, tu rektor Kulu, tu wykładowca, tu potężny potencjał wielu książek, tomy wielu filozoficznych, wiele filozoficznych tomów, prawda, zostawia po sobie, pisze. Przybyłem tutaj do klasztoru, spotykam go i widzę całkiem innego człowieka. Nie jest to jakiś potężny, wielki naukowiec, nie ujmując mu z tego, że rzeczywiście był, ale widzę go w kaplicy, to co ojciec Ludwik też wspominał na cmentarzu, widzę go w kaplicy, wcześnie rano, odprawiającego mszę świętą po łacinie, nie po polsku, ale po łacinie, odmawiającego różaniec, odmawiającego litanie. I wtedy zadaję sobie pytanie, jak to jest? Jak często widać, że filozofi, nawet kapłani, księża, którzy są filozofami, często gdzieś tam od tej dziecięcej, naiwnej wiary, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, odchodzą, bo idą w stronę naukowości, że Bóg jest transcendentny, wielki, prawda, i tak dalej. Tu widać coś innego. Ojca Alberta, widać tą dziecięcą pobożność, to zasłuchanie, zapatrzenie się w Pana Boga. Widać też tą pokorę, o której mówił ojciec Robert, przeor naszego klasztoru. Ja, kiedy przyszedłem do klasztoru, zająłem się sprawami gospodarczymi w klasztorze i często bywało tak, że na mnie skupiały się różne zdenerwowania ojca Alberta. Był człowiekiem i to normalne, że się często denerwował z różnych powodów. Zdenerwował się, okrzyczał, podniósł głos. Normalnie inni jak tak zrobią, to na tym poprzestają i nie ma nic. Ale za chwilę potrafił przyjść i powiedzieć: przepraszam ojcze, ja się poniosłem. Nie powinienem tego zrobić. Z przeproszeniem mnie, gówniarza, przychodzi taka postać i przeprasza. I tu ta pokora. To jest wielkość człowieka. To jest wielkość człowieka. I trzeci moment, który był bardzo piękny, o którym tu może nie było do końca wspomniane, ale w momencie pogrzebu, kiedy przygotowywaliśmy się do uroczystości pogrzebowych, o tym wiele mówiono, moment jego śmierci. Moment jego śmierci, kiedy wszyscy znamy jego zwyczaje, obyczaje, rano przychodzi do kuchni, zabiera jedzenie, nie przyszedł do kuchni, nie był na śniadaniu, nie wziął śniadania. Co się stało? Przeorowi nie zgłaszał, że gdzieś wyjeżdża. Coś jest nie tak. Wchodzimy do jego mieszkania, do jego pokoju, rzeczywiście nie żyje. I jakiego go widzimy? Siedzącego przy biurku, spokojnie, ręce spuszczone, okulary na czubku nosa, zasnął. Tekst, który jest otwarty, akurat nie ostatnie hasło z suplementu do encyklopedii, którą pisał o Mesjaszu i te słowa Chrystusa na krzyżu i skłoniwszy głowę wyzioną ducha. Te słowa z Pisma Świętego i tak właśnie chyba się stało z ojcem Albertem, skłoniwszy głowę, wzięło ducha. Ciekawe, bo ta śmierć nas w ogóle nie przeraziła. kiedy zobaczyliśmy ojca Alberta. Jedyne, co jakoś przychodziło na myśl, co potrafiliśmy wypowiedzieć, to były te słowa: piękna śmierć.
Jeśli wy macie jeszcze jakieś wspomnienia związane z ojcem Albertem Krąpcem i chcecie się podzielić tymi wspomnieniami, to napiszcie do nas e-mail. Nasz adres to radio@radior.pl. Możecie także napisać SMS pod numer 694-451102.
I nauka, i poznanie, i nauka jest sprawdzalne. Jest poznanie intersubiektywnie sensowne. Sprawdzalne przez co? Przez odwołanie się do rzeczywistości. Natomiast ideologia, kiedy jest? Kiedy ja nie poznaję rzeczywistości, ale ważne jest to, co ja pomyślę, co ja powiem, co ja skonstruuję. A więc dziedzina myślenia, niepoznania. Poznanie dotyczy poznania rzeczy, poznania tego, co istnieje, rzeczywistości, sprawdzalny dla ciebie, dla mnie, prawda? A na ideologia to jest wtedy, gdy ja nie poznaję rzeczywistości, ale poznaję moje byle poznanie o rzeczywistości. Każde moje poznanie jest czymś, no, cząstkowym, czyli refleksja nad swoim poznaniem, to jest właśnie myślenie. Jest różnica poznania i myślenia. Cała ideologia jest systemem myślenia.
Jakiś kontakt z ojcem Krąpcem?
Nie miałam kontaktu bezpośredniego. Jedynie widziałam go na wykładach, które miały miejsce na tygodniu filozoficznym czy na sympozjach metafizycznych. Nie miałam takiego bezpośredniego kontaktu. Jednak jako studentka filozofii na KUL-u ten kontakt miałam właściwie bardzo żywy przez cały czas, na pewno na pierwszych latach. Ojciec Krąpiec na filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest postacią najwyższej wagi. Jest filozofem, wokół którego myśli się żyje. Tak jak mówiłam, na pewno na początkowych latach, potem właściwie w zależności od zainteresowań odchodzi się gdzieś tam od niego w stronę innych rozważań. Był tą problematykę, którą on poruszał, się pogłębia, ale studia na KUL-u w dużej mierze opierają się na podręcznikach, które pisał ojciec Krąpiec, na myśli ojca Krąpca. I tak na przykład nasze tygodnie filozoficzne, właściwie ostatnimi laty, czy nie tylko ostatnimi, zaczynają się wykładem ojca Krąpca, co nie jest bez znaczenia. Takie jest właśnie podejście naszego wydziału, naszego instytutu do tej osoby. I myślę, że to się nie zmieni pomimo jego śmierci.
Czyli właściwie można powiedzieć, że nie można sobie wyobrazić filozofii na KUL-u bez postaci ojca Krąpca. A jaką jest postacią w twoich wspomnieniach ojciec Krąpiec?
Widzę go jako myśliciela, kogoś, kto oddał się do końca temu swojemu powołaniu życiowemu. I to myśliciela bardzo radykalnego. Myślę, że to jest cecha jego myśli, pod którą podpisałoby się wielu osób albo wszyscy, którzy go znają. Myśliciel zupełnie radykalny, który nie uznaje dróg pośrednich, który nie uznaje odcieni szarości, ale stawia sprawę bardzo jasno w biało-czarnych kolorach.
A jak wspominasz sam moment odejścia ojca Krąpca?
Było to spore zaskoczenie dla wszystkich, że ojciec Krąpiec nie chorował jakoś intensywnie przed śmiercią.
A pojawił się na uniwersytecie jeszcze w tym okresie poprzedzającym?
Tak jak ostatnimi laty, czyli przychodził zaproszony na sympozja, na tygodnie filozoficzne przez kilka ostatnich lat, nawet na całe moje studia. Pojawił się tylko w takim charakterze.
A czy sam moment śmierci ojca Krąpca wywarł jakieś wrażenie na studentach? Czy spowodował jakieś rozmowy?
Pojawiło się pytanie, co dalej? Co z filozofią na KULU dalej? Takie rozmowy się tyczyły, takie pytania się gdzieś między nami pojawiały. Moje spostrzeżenia są takie, że ojciec Krąpiec był już za życia legendą w naszym środowisku filozoficznym. Myślę, że jego odejście nie wywarło i nie wywrze jakiejś radykalnej zmiany. Dlatego właśnie, że on już za życia był legendą. Już za życia stał się tak ważną postacią, jaką inni stają się dopiero po śmierci.
Jak myślisz, jakie miejsce będzie zajmowało to, czego dokonał ojciec Krąpiec za życia? Jaka jest przyszłość tej jego myśli, którą zostawił po sobie?
Na pewno jego myśl jest bardzo trudna. I nie jest to coś, co z jakąś lekkością, łatwością jest w stanie przyjąć się we współczesnym świecie. Myślę, że na pewno filozofia ojca Krąpca nie stanie się nigdy czymś popularnym. Myślę, że to raczej jest kwestia tego, by docierała do jak najszerszych środowisk, które będą ją pielęgnować i będą ją zachowywać.
Destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it hurt me so bad in the fear. Let me bid you farewell.
every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Ludzkie działanie, konkretne, ono żąda spełnienia i spełnienie tych ludzkich żądań, ludzkich pragnień, to jest to, co się człowiekowi należy. Należy się człowiekowi, aby zaistniało poznanie, aby zaistniało rozumienie, ale należy człowiekowi, aby to poznanie było zgodne z rzeczywistością, było prawdziwe, aby działanie ludzkie było dobre, aby działanie ludzkie było piękne. To wszystko jest, jak należy do natury człowieka. To jest właśnie prawo naturalne. Proszę Państwa, właśnie tutaj to, że prawo naturalne, to jest odczytanie konkretu ludzkiego.
Często to powtarzałeś. Człowiek to owoc Bożej miłości i Bożej myśli. Powołany do życia w wewnętrznym życiu Boga. I że życie to zadanie, to droga, to pielgrzymowanie ze źródła do pełni źródła. Ty kompas swojego życia nastawiłeś na szczyty, na najwyższą prawdę, na najwyższe dobro, na najwyższe piękno, na najwyższą świętość. I chciałeś swoim umysłem, swoim sercem, swoją pracowitością te prawdy realizować, głosić, nie tylko prawdę, bo prawda to po to, żeby czynić dobrze, pięknie, żeby się uświęcać. I to nam pokazywałeś, jak to robić. W drodze swojego życia uczestniczyłeś w czterech przynajmniej takich ważnych dla ciebie środowiskach, z których korzystałeś i które swoim niestrudzonym pracą, działaniem ubogacałeś. Dominikanie, w promieniu duchowości wzrastałeś od młodości. Wybrałeś, odpowiadając na Boży głos, pójdź za mną. Oddałeś swoje życie Bogu i innym. W posłudze, która jest tak ważna dla charyzmatu dominikańskiego. W posłudze prawdy. Spotkałeś wielkich mistrzów. Zakon dał ci wiele. Kształtował cię duchowo błogosławiony ojciec Czartoryski. Filozoficznie ojciec Woroniecki. Ale takim największym mistrzem stał się przecież mistrz zakonu, święty Tomasz, którego studiowałeś z pilnością, którą chyba trudno w życiu spotkać. Rozumiałeś, znałeś, ale nie powtarzałeś. Czyniłeś to, co mówił, że trzeba poznawiać, jak się rzeczy mają, a nie tylko ktoś, co powiedział. I byłeś tej wierny rzeczywistości, całej rzeczywistości. Byłeś synem Kościoła, wiernym. Znałeś jego dzieje i jego doktrynę bardzo dobrze, zresztą bardzo studiowałeś, a miałeś pamięć niebywałą. Byłeś przecież nie tylko filozofem. Filozofia ci była jakby potrzebna, co potwierdził twój wielki przyjaciel Jan Paweł II, na to, żeby była dobra teologia. Byłeś teologiem wierzącym. Tak powiedziałabym, tak realistycznie wierzącym, jakby po dziecięcemu. Dał ci Pan Bóg dar rozumienia, nawet tych trudnych spraw Bożych. Byłeś teologiem modlącym się. Pisałeś pięknie o modlitwie i modliłeś się. Najlepsze godziny twego wczesnego ranka, koło czwartej, rozpoczynałeś rozmowę z Bogiem. Ukochana twoja modlitwa, zresztą w tradycji dominikańskiej ukochana, to różaniec. Odmawiałeś codziennie cały. Ciągle nam mówiłeś, jak to jest wspaniała modlitwa, ten kontakt osobisty z Panem Bogiem i jakby ciągłe obcowanie z Ewangelią. Pismo Święte leżało na twoim biurku, a święty Jan był zupełnie wytarty. To twoja miłość, ciągle powtarzałeś we wszystkich językach prolog, ale znałeś całą Ewangelię Jana, kochałeś Jana, Pawła, wszystko, ale Jana i Pawła szczególnie.
Ekscelencjo, szanowni państwo, na stojąco mówię, będę wykładał, chociaż 85,5 lat skończyłem. Mam nadzieję, że będę też zrozumiały, bo przez całe życie nic nie robiłem, tylko wykładałem. Czasami pisałem, ale jak się pisze, to też się nic nie robi.
Prowadził cię na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Oddałeś mu 50 lat swojego owocnego życia. Uczyłeś nas, jak być profesorem. Myślę, że dla innych, jak być rektorem. Jak reflektować, co to jest uniwersytet i realizować, jak troszczyłeś się o tożsamość uniwersytetu, o jego istnienie, nie tylko o byt materialny, o istnienie tak przecież zagrożone. My starsi pamiętamy ten twój trud. Byłeś człowiekiem przyjaznym, życzliwym, serdecznym, bardzo dobrym, zawsze za dobrym dla studentów, dla współpracowników. I to, co takie dla mnie nadzwyczajne zawsze było, że umiałeś zjednoczyć profesorów, na ogół indywidualistów, ale w tej trosce o prawdę, o dobro Kościoła, Uniwersytetu Polski, stworzyliście ci właśnie indywidualiści wspólnotę przyjaźni do końca życia. No, Pan Bóg jakoś spojrzał na ciebie łaskawie, że miałeś nawet przyjaciela i kolegę ze tego środowiska Jana Pawła II papieżem. Bardzo z wielkim szacunkiem i miłością. Miałeś pomysł już na inaugurację pontyfikatu, żeby postawić kolegium, żeby postawić pomnik. Pomnik jakżeż symboliczny, wskazujący kierunek uniwersytetu, nawet powiedziałabym więcej Polski. Kochałeś Polskę, znałeś jej kulturę, jej sztukę. To było niebezpieczne z tobą rozmawiać, bo wszystko zawsze pamiętałeś i można było wpaść. Pan Bóg jakoś szczególnie łaskawie spojrzał na twoje dzieło. Ostatnie dzieło, ostatnia miłość wielka to encyklopedia. I znowu zgromadziłeś wokół ludzi, entuzjastów oddających trud temu dziełu. Byłeś tak punktualny, że encyklopedia wychodziła zawsze. Wychodziła z dokładnością między Matką Bożą 15 sierpnia a 8 września. I dał ci Pan Bóg znowu tą zdolność łączenia. Dał ci wielkiego współpracownika, kontynuatora, realizatora twoich wielkich planów w osobie księdza profesora Maryniarczyka. Pięknie też mówiłeś o śmierci. Mówili, że nawet jak się słucha wykładu, to jakby się chciało umierać. Pisał, że śmierć to dzień osoby. to Pan Jezus Zbawiciel przychodzi osobiście do danej osoby. Pan Jezus w Twojej śmierci jakby dostosował się do stylu Twojego życia. Pozwolił skończyć ukochaną encyklopedię. Pozwolił Ci napisać ostatnie hasła do 9 tomu. I o śmierci, i ostatnie o życiu. I chrześcijaństwo do suplementu. Ojcze, dziękujemy za Ciebie, za ten dar, jakim byłeś dla nas wszystkich. I prosimy Pana, którego tak kochałeś, do którego świadomie dążyłeś, krokami poznania i miłości. Tak często powtarzałeś to powiedzenie desiderium naturale videndi Deum. No teraz jeszcze ineficax. Dziś, dziękując za trud Twojego życia, prosimy miłosiernego Pana, ażeby już to pragnienie spełniło się, żebyś pozwolił oglądać Mu swoje miłosierne oblicze.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper.
Już tylko 8 minut do końca naszej audycji, a więc czas kończyć te wspomnienia ojcu Krąbcu. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli nam jakoś tą audycję stworzyć, zrealizować. Tym wszystkim osobom, które tutaj słyszeliśmy, może nie wszyscy o tym wiedzą, że zostali wyemitowani powtórnie. No, na przykład wypowiadali się na pogrzebie ojca Alberta Krąbca. Dziękujemy także za e-maile. Dziękujemy za te maile, które przysyłaliście do nas na naszej poprzedniej audycji. Niestety problemy z pocztą jakieś wystąpiły i doszły one po czasie, dlatego nie mogliśmy ich zaprezentować.
I jeszcze kilka słów ogłoszeń. Bardzo serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyki liturgicznej, które odbędą się w dniach 14 do 16 listopada. I na te warsztaty zaprasza ojciec Michał. Zapisy przyjmuje tylko do 4 listopada, także trzeba się spieszyć. Więcej szczegółów można przeczytać na stronie internetowej ojców dominikanów lublin.dominikanie.pl. Tam też informacje na temat zaduszek jazzowych, które zaczynają się już w najbliższy piątek o godzinie 19. Również zapraszamy. A my ze swojej strony serdecznie chcemy was zaprosić do naszego duszpasterstwa absolwentów. Szczegóły o tym, co się dzieje na stronie absolwenci.lublin.dominikanie.pl. We wtorek DKF, w piątek msza święta i spotkanie biblijne, a w niedzielę po mszy świętej o 10:30 spotkanie dyskusyjne na temat po co nam historia.
A tą dzisiejszą audycję przygotowali dla was
Maria Brzezińska,
Urszula Wyczorek,
ojciec Grzegorz Klus.
Program zrealizował Bartek Wybrański. Audycja się jeszcze nie skończyła, więc jeszcze chwila wspomnień. Ja nazywam się Jacek Kurek. Do usłyszenia.
W każdym człowieku jest zaklęte pragnienie szczęścia. To pragnienie szczęścia to jest nic innego jak nieuświadomione pragnienie Boga. Dlatego każdy człowiek ma podstawy religijne, każdy człowiek chce być szczęśliwy, pragnie szczęścia, pragnie dobra, a przez to samo pragnie Boga. Tylko trzeba człowiekowi uświadomić, że jego wewnętrzne pragnienie szczęścia to pragnienie Boga.
Tanis proximus cui generationi hulic, et dixi semper hiverant corde. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus iura vivimira mea. Si introibunt in requiem mea.
Kochany stryjku, dla niektórych wujku, bracie, szwagrze. Tyle słów już pięknych zostało wypowiedzianych. Ja w imieniu rodziny tutaj zgromadzonej, a także tych, którzy nie mogli tu dotrzeć z powodu wieku podeszłego i niedomagania, ale sercem obecni są przy Tobie. Chcę wyrazić głęboką wdzięczność Panu Bogu za całe Twoje życie, za wszystkie dzieła, które poprzez Ciebie Pan dokonał także w naszym życiu, osobistym i rodzinnym. Byłeś do nas wzorem, niedościgłym wzorem w poszukiwaniu prawdy i mądrości, pracowitości, wytrwałości. Uczyłeś nas patriotyzmu, podtrzymywania tradycji rodzinnych, kulturowych. Zaufałeś bez reszty Bożemu miłosierdziu. W czasie ostatniego naszego spotkania mówiłeś, że już czas odejść. Ale Bóg pozwala kończyć zaczęte prace. Trzeba się spieszyć. Odszedłeś tak niespodziewanie, ale to był dla nas znak bardzo czytelny Bożego wybrania, bo kończyłeś dobre dzieło. Niech miłosierny Chrystus, któremu zaufałeś, przeprowadzi Ciebie z tego życia w objęcia kochającego Ojca, abyś tam spotkał się z Twoimi rodzicami, z bratem i z tak licznym już gronem Twoich wielkich przyjaciół, którzy Ciebie poprzedzili w drodze do nieba. Kończąc, w imieniu rodziny pragnę podziękować wszystkim tutaj obecnym, tak licznie zgromadzonym, dla oddania Tobie ostatniej posługi, tym wszystkim, których tu sprowadziła wdzięczność i szczera pamięć. Bo Ty nie miałeś względu na osoby i zaszczyty, ale szczerze troszczyłeś się o każdego potrzebującego człowieka spotkanego na Twojej drodze. Trafnie to dostrzegła poetka młodego pokolenia Lucia Ogińska. Pozwolę sobie ją zacytować. W swoim wierszu napisanym po twoim odejściu w końcowym fragmencie tak powiedziała. Ja zapamiętam twoje słowa, zamknięte we mnie strumny wiekiem, że trzeba kochać i pracować, a nade wszystko być człowiekiem. Cóż dodać? Do zobaczenia w niebie. Zmartwychwstał Pan.
Celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. A tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.